Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Witam w kolejnej studenckiej popołudniówce przy mikrofonie Aleksandra Kornicka. Dziś skupimy się na fenomenie Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Bardo to malownicza miejscowość w diecezji świdnickiej, gdzie od wieków licznie przybywają pielgrzymi z różnych stron Polski, ale i z zagranicy, bo jest to miejscowość przygraniczna. Tutaj od wieków przenikały się wpływy polskie, niemieckie i czeskie. I warto zwrócić uwagę na to, że również właśnie młodzi ludzie przybywają akurat do tego miejsca, by prosić o łaskę wiary, bo tam króluje Matka Boża w tytule Strażniczki Wiary Świętej. Dlatego w tym kontekście porozmawiamy o tym, co znaczy wierzyć z perspektywy młodego człowieka. Ale zanim zaczniemy rozmowę ze studentami, to wsłuchajmy się w głos eksperta.
Dzisiaj moim i waszym gościem jest ksiądz dr Zbigniew Chromy, proboszcz parafii świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu, a także wykładowca teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże! Proszę na początku naszym słuchaczom powiedzieć pokrótce o sanktuarium w Bardzie. Dlaczego akurat w tym miejscu, w miejscu pogranicznym, gdzie od wieków ścierały się różne religie, a tym samym różne kultury, Matka Boża czczona jest w tytule Strażniczki Wiary Świętej?
Po pierwsze, według wszelkich prawdopodobieństw właśnie przez Przełęcz Bardzką Dobrawa szła do Wielkopolski, by wziąć ślub z Mieszkiem I, by wcześniej tego Mieszka I ochrzcić, więc Przełęcz Bardzka, jak to wyraził się swego czasu kardynał Wyszyński, jest, można powiedzieć, taką bramą wiary dla narodu polskiego. Oczywiście w dużym uproszczeniu, ale coś z tego jest. No i teraz, jeśli jest brama prowadząca gdzieś, no to przy bramie jest straż, tak? Przynajmniej tak było w średniowieczu, a wiara przyszła do nas w tym czasie. No i nie ma się co dziwić, że przy bramie jest strażniczka, która pilnuje tej bramy. No i tą strażniczką, Bogu dzięki, jest Matka Boża. Ostatnio, w związku z 50-leciem koronacji figury Matki Bożej, figurka została poddana badaniom i okazało się, że jest dużo starsza niż my zakładaliśmy, bo nie jest XIII czy XIV wieku, ale po badaniu węglem C14 okazało się, że może pochodzić z 1016 roku plus minus 27 lat. Więc w najlepszym wypadku może nawet pochodzić z czasów Mieszka I. Kto przyjrzy się tej figurce, ten widzi też, że Matka Boża trzymająca na swych kolanach Chrystusa w prawej ręce trzyma coś, co przypomina jabłko z insygniów koronacyjnych. Niemniej jednak to nie jest jabłko, bo Matka Boża trzyma tak naprawdę kulę ziemską i to bezpośrednio nad ręką Chrystusa, który tę kulę ziemską błogosławi. Więc Maryja niejako przedstawia cały rodzaj ludzki Chrystusowi. Jest to piękne nawiązanie do czegoś, co opisał w XIII wieku Tomasz z Akwinu, który mówił, że kiedy Maryja powiedziała Fiat, powiedziała to w imieniu całego rodzaju ludzkiego. Moim zdaniem drugi raz Maryja pełniła taką rolę, kiedy stała pod krzyżem. Kiedy pod krzyżem usłyszała od swego syna: niewiasto, oto syn twój. Chrystus mówił to do Maryi i do umiłowanego ucznia. I tym umiłowanym uczniem ma być każdy z nas. Maryja jest matką nas wszystkich. No i właśnie w tym drugim momencie Maryja też stoi nie tylko jako matka, ale także jako przedstawicielka całego rodzaju ludzkiego i przyjmuje owoce odkupienia od Chrystusa, który umiera. Przyjmuje je w imieniu nas wszystkich. Więc ta figurka Matki Bożej Bardzkiej, ona przedstawia Maryję, która jest jakąś orędowniczką pokazującą Chrystusowi właśnie ludzkość, którą on miał odkupić, a on z kolei jest tym, który błogosławi. No to tak w takim telegraficznym skrócie.
A w nawiązaniu do tytułu Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej właśnie, czym jest wiara?
No to jest dobre pytanie. Więc na co dzień posługujemy się wiarą, taką codzienną, że nie weryfikujemy wszystkiego, tylko przyjmujemy na wiarę wiele informacji, które do nas przychodzą. Ale wiara, o którą to jest pytanie, to nie jest taka wiara codzienna. Tu chodzi o taką wiarę, która jest darem łaski. Tej wiary nie można sobie wymyślić samemu, nie można ją sobie samemu wyprodukować. Święty Paweł mówi: łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Więc Więc o wiarę trzeba prosić, bo wiara jest łaską. A kto jest rozdawniczką łask? No, rozdawniczką łask jest Maryja. I ona nie tylko wyprasza nam łaskę wiary, ale jednocześnie jest tą, która strzeże tej łaski w naszych sercach, jeśli oczywiście na to pozwalamy.
A jak troszczyć się o wzrost wiary?
No, to jest kolejne bardzo dobre pytanie i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, bo w przypadku życia każdego z nas to jest nieco inne, ale są pewne prawidła, które można zastosować do każdego. Mianowicie, po pierwsze właśnie wiedząc to, że wiara jest łaską, to najpierw trzeba się tę wiarę modlić. Poza tym wiara, jeśli nie jest połączona z uczynkami, jest martwa, jak mówi apostoł. Więc jak już ktoś wierzy, to musi spełniać uczynki wiary. Jeśli ich nie spełnia, to jego wiara z czasem niknie. To jest kolejny element. Więc wiara wyraża się w uczynkach, a to mają być to uczynki miłości. I tutaj dochodzi do głosu to, że no wszystkie trzy cnoty boskie tak naprawdę działają wspólnie. Nie można powiedzieć, że ktoś ma wiarę, a nie ma nadziei i miłości. Bo jak ktoś nie ma tych trzech razem, to nie ma żadnej z tych cnót. Dlatego, no i tu znowu można by powiedzieć, podsumowując, że Matka Boża jest tą, która wyprasza nam te trzy cnoty boskie: wiarę, nadzieję, miłość.
A jak młodym ludziom wskazywać, że ta droga wiary jest drogą szczęśliwą?
Nie znam człowieka, który by nie chciał być szczęśliwy, ale najczęściej we współczesnym świecie słowo szczęście jest często utożsamiane z przyjemnością, a nie zawsze przyjemność i szczęście idą ze sobą w parze. Czasami mogą być przyjemności, ale po nich wcale nie jest człowiek szczęśliwy, tylko ma w sercu pustkę i tak jest wtedy, kiedy grzeszy. Tu w tym przypadku Maryja jest gwarancją tego, że będzie szczęście połączone z przyjemnością. I teraz jak to zrobić? No to jest, mówię, tutaj znowu każdy z nas ma do spełnienia inną rolę, każdy z nas realizuje inne powołanie. Niemniej jednak wszyscy jesteśmy powołani do tego, by żyć miłością. To jest ogólne powołanie każdego chrześcijanina. I nie można w naszym życiu koncentrować się na trudnościach związanych z wiarą, bo wtedy ulegałoby się pokusie diabelskie. To diabeł chce, żebyśmy się koncentrowali na trudnościach. A mamy się koncentrować nie na trudnościach, tylko na miłości. Bo człowiek, który kocha, jest w stanie znieść każdą trudność. Tak jak Chrystus, który umierał na krzyżu, chociaż mu urągali, chociaż drwili z niego i tak dalej, modlił się nawet za nich. Był cierpliwy w znoszeniu cierpienia. Co mu dawało tę cierpliwość? No miłość. I ostatni pogański cesarz, o czym mówi Benedykt XVI w swojej encyklice o nadziei chrześcijańskiej, wskazywał na Galilejczyków, jak nazywał chrześcijan, którzy zdobyli świat przez miłość. No właśnie o to chodzi, żeby zabiegać o miłość, która jest też łaską. Właśnie i to jest wyzwalające, bo okazuje się, że my niczego nie musimy robić sami. Najpierw po pierwsze trzeba uczciwie powiedzieć, że mamy braki. I ja, i każdy ze słuchaczy ma braki w miłości. Jeden większy, drugi mniejszy, ale wszystkim nam tego towaru deficytowego brakuje. I teraz kto jest tym, który może nam tę miłość dać? No Bóg. Bóg jest miłością. Ale Bóg w swej opatrzności postanowił, byśmy otrzymywali poszczególne dary łaski za pośrednictwem tej, która umożliwiła mu dokonanie największego cudu, jaki wydarzył się w historii. Mianowicie cudu, który polega na tym, że Bóg stał się jednym z nas. Stał się człowiekiem.
A czasami spotkam się z zarzutem wobec katolików, że oddajemy cześć Matce Bożej, zapominając o Bogu. No jednak wiemy, że tak nie jest, bo każda modlitwa skierowana jest do Boga, ale przez wstawiennictwo świętych, a Maryja jest szczególnym pośrednikiem. Jaka jest więc rola Matki Bożej w dziele odkupienia?
No i tutaj można by było cały wykład na ten temat powiedzieć, albo nawet trzy. Po pierwsze, trzeba odróżnić pośrednictwo Chrystusa od pośrednictwa Maryi. Jedno słowo, ale w sensie ścisłym jest troszeczkę inaczej w pośrednictwie Chrystusa, a troszeczkę inaczej w pośrednictwie Maryi. Chrystus jako boska osoba łączy ze sobą naturę boską i ludzką. To w Nim, w Jego osobie spotykają się ze sobą Bóg i człowiek. I w tym sensie Chrystus jest jedynym pośrednikiem, bo tylko On jest taki. Tylko On jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem w jednej osobie boskiej. Natomiast Maryja, która jest z Nim zespolona w tym dziele, jako nowa Ewa, pośredniczy w tym dziele odkupienia w tym sensie, że po pierwsze, jakby nie jej fiat, to Bóg nie stałby się człowiekiem. A po drugie, ona ma zadanie macierzyńskie. To, co święty Jan Paweł II pisał w encyklice Redemptoris Mater, jej pośrednictwo jest pośrednictwem macierzyńskim, który polega na tym, że w sposób duchowy ona każdego z nas rodzi do życia wiecznego. Te bóle rodzenia niewiasty, o których jest mowa w Apokalipsie, według mnie właśnie dotyczą tego, żebyśmy my mogli się narodzić do życia wiecznego, ona musiała się zgodzić na śmierć Chrystusa, swego jedynego Syna. I ona pod krzyżem rodzi nas w bólach. ponieważ to wydarzenie ma wymiar kosmiczny, przynajmniej, że tak mówię takim językiem trochę nie do końca jasnym. W każdym razie, to co się dokonało w Chrystusie 2000 lat temu, w Jego człowieczeństwie, dzięki bóstwu dokonało się we wszystkich czasach, bo się połączył czas z wiecznością w Chrystusie. A to się wszystko by nie stało bez Maryi, więc ten jeden moment jest decydujący dla dziejów całego świata. No i Maryja w tym pełni rolę nie bierną, tylko czynną. Także każde jej cierpienie jest cierpieniem zasługującym, więc ona tutaj pełni rolę tak wielką, że nawet przez wieki nazywano ją współodkupicielką. Co więcej, to słowo, chociaż dzisiaj niemodne teologicznie, można by wywnioskować także z katechizmu. Każdy z nas jest powołany do tego, by współuczestniczyć w dziele odkupienia. Kto nie wierzy, niech sobie sprawdzi punkt 618 Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz dr Zbigniew Chromy. Dziękuję.
Bóg zapłać, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę łaski wiary, miłości i nadziei.
Czas zacząć rozmowę ze studentami WSK SIM. W studiu są ze mną studenci. Jest Magda Wiejkut. Witam cię serdecznie.
Cześć, witam.
Justyna Baścik.
Witam serdecznie.
I Dominik Wójcik.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o wierze, również w kontekście pielgrzymek do Bartskiego Sanktuarium. Wydaje mi się, że inaczej swoją wiarę przeżywają dzieci, inaczej młodzież, inaczej dorośli, a inaczej ludzie starsi. Jedną z form pobożności jest pielgrzymowanie. W Polsce jest wiele różnych miejsc pielgrzymkowych. Są diecezje, na przykład diecezja świdnicka, gdzie co mniej więcej 20 km znajduje się sanktuarium. Głównie są to sanktuaria właśnie maryjne. Jednym z takich miejsc jest Bardo. Czy dla was dobrą formą praktykowania wiary jest pielgrzymka, a może byliście kiedyś w Bardzie?
To może ja zacznę, z tego względu, że byłam kiedyś w Bardzie, ale to już było bardzo dawno temu i pamiętam, że jechaliśmy tam jako wycieczka, jako dzieci. Po różańcu ksiądz nas zabierał i pojechaliśmy do Barda. Pamiętam, że wspinaliśmy się tam na tą górę do krzyża, ale już mało co generalnie pamiętam.
Góra Kalwaria.
Tak, tak. Ale jeśli chodzi o pielgrzymki na przykład do Częstochowy, to też brałam udział, z dwa razy byłam. I to jeszcze z taką grupą z ruchu, gdzie byli Włosi. Grupa liczyła jakoś 1200 osób. Pamiętam, że byliśmy podzieleni na dwie grupy. I naprawdę każdemu polecam. Mimo, że trochę żałuję, że na przykład nie byłam w polskiej grupie, bo chciałabym pójść i myślę, że pójdę. To ta taka pielgrzymka z tymi Włochami to myślę, że coś niesamowitego, bo to są głównie właśnie ludzie młodzi. Czyli tak jak mówiłaś, że młodzi pielgrzymują. I to było widać, bo większość była w takim wieku, gdzie wybierali studia i oni jakby chcieli rozeznać dzięki tej pielgrzymce.
Magda, wspomniałaś o Górze Kalwarii i skojarzyło mi się od razu, bo ja mieszkam na Śląsku, to w sumie są dwa województwa Barda. Niedaleko mnie, w województwie już małopolskim, jest Kalwaria Zebrzydowska. I to jest też bardzo malownicze, ale też bardzo właśnie miejsce pielgrzymkowe. Od nas są organizowane pielgrzymki właśnie też młodych ludzi, zazwyczaj w czerwcu, takich dwudniowa pielgrzymka piesza i po prostu niesamowite przeżycie. Ja polecam wszystkim pielgrzymkę też do Częstochowy. Ja myślę, że pielgrzymka jest jedną z form naszego wyznawania wiary. To jest niesamowite, bo nie każdy ma okazję, nie każdy też chce iść na pielgrzymkę, bo mówią, a my się tam tylko modlimy, tam jest tylko różaniec i w ogóle i trzeba się pocić, trzeba tyle trudu.
A to padać też będzie?
A ja właściwie spotykam na pielgrzymkach różnych ludzi, którzy albo się nawracają, albo po prostu idą, bo chcą zobaczyć czasami z ciekawości, jak to jest. I to jest na pewno jedna z form przeżywania swojej wiary.
Ja też mam doświadczenie pielgrzymek, ponieważ tak jak mówiłaś, Justyna, o tej Kalwarii, o której ty mówiłaś, pamiętam, jak jeszcze byłem małym dzieckiem i babcia właśnie brała mnie na pielgrzymki takie jednodniowe autokarem do tego miejsca. No i pielgrzymka do Częstochowy też kilka razy, na pewno jeszcze kiedy byłem małym dzieckiem, udawaliśmy się tam autokarami, a przeżyłem też, miałem okazję iść 90-dniową pielgrzymkę do Częstochowy i to było naprawdę wspaniałe przeżycie, bo człowiek doświadczając tego trudu i tych wszystkich ciężkich czasem chwil, ale przeplatanych właśnie tą radością pokonywania kolejnych kilometrów, mógł przeżyć naprawdę coś bardzo ważnego dla siebie i na pewno dla swojego ducha, jak i ciała, to była no, piękna rzecz.
Ja też myślę, że fajne w pielgrzymkach przede wszystkim jest to, że tyle ludzi poznajemy i to tak różnorodnych, można tyle różnych kontaktów zawiązać.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo wszyscy powiedzieliście, że polecacie tą formę przeżywania wiary, pobożności, że polecacie wszystkim pielgrzymowanie. Właśnie dlaczego?
Ja najbardziej w swoich wspomnieniach, w swoich myślach pojawia mi się obraz ostatniego dnia, kiedy już dochodzimy do Matki Bożej Jasnogórskiej. U nas jest taka tradycja w grupie oświęcimskiej. Właściwie idzie 5 grup, jest jedna salezjańska, do której ja zawsze nie zdradzam, zawsze chodzę w dwójeczce. I pamiętam swoją pierwszą pielgrzymkę, kiedy był tak zwany chrzest. Tradycja nakazuje, żeby w ten dzień, w ostatni dzień, kiedy się dochodzi do Matki Bożej, zrobić sobie na przedostatnim postoju wianek z liści, z kwiatów, z czegoś tam tak nazbierało. I ja pamiętam, że na tym ostatnim postoju, kiedy szłam właśnie w pielgrzymce, strasznie zaczęło padać. Tak lało, że mówię, no nie zrobię sobie tego wianka, nie wiem jak to zrobić. Pamiętam, że kolega podszedł do jakiegoś tam drzewa, nazbierał gałązek i po prostu zrobił wianek, nałożył mi go na głowę i ja byłam przerażona, bo on mi tak wszędzie odstawał, prawda? Dlaczego się skupiam na tym wianku? Bo to jest takie piękne. Ta tradycja zmierza do tego, że kiedy już jesteśmy u stóp Matki Bożej przed obrazem, każdy może złożyć taki wianek Matce Bożej i to jest taki nasz wyraz, pierwszy raz do Ciebie przyszłam, czy przyszedłem. Wszystkie te dary, wszystkie moje troski, zmartwienia, ofiara składam Tobie i pamiętam to niesamowite uczucie, kiedy wchodzimy na Wały Jasnogórskie, tą drogą taką już ostatnia prosta, tak? Jesteśmy zapowiadani, możemy się zaprezentować i kiedy padamy u stóp, ja po prostu pierwszy raz, kiedy doszłam, to dla mnie było, nie wierzę, jak to jest możliwe? To było tak niesamowite przeżycie, że możliwe, że zapamiętam to do końca życia.
I wzruszające, myślę.
Tak, i będzie moim wykrzyknikiem wiary. Dlatego polecam, właśnie dlatego uczucia, dałam radę i czuję się niesamowicie, tyle kilometrów. No ja akurat szłam 5 dni, Dominik powiedział, że szedł 9 dni, no ja byłam w szoku i jestem w szoku, bo wybieram się na helską pielgrzymkę, chciałabym kiedyś.
To jest najdłuższą chyba, w Polsce.
Ale nie w tym roku, tylko tak sobie myślę, że jednak jak już się pójdzie te podobno 5 dni, to po 5 dniach szedłby człowiek dalej po prostu, że ja chcę jeszcze dalej.
To ja jeszcze mam takie, może dodam wspomnienie, jak ty mówiłaś, że macie wianki, to jak ja chodziłam, bo ja chodziłam z krakowskiej grupy właśnie, z tymi Włochami i u nas było tak, że w ostatni dzień, chyba tu były dwa przystanki przed już dojściem na Jasną Górę, było się na tak zwanej Górce Przeprośnej, nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście. Tak. I tam właśnie odbywa się msza i wszyscy, jeśli mają jakieś żale do siebie, to mogą się przeprosić wzajemnie, po prostu przytulają się do siebie. Tak, i pamiętam też, że na przykład u nas byli tacy porządkowi, to byli Włosi i tam Polacy z Włochami mieli jakieś tam zdjęcia delikatne i pamiętam też, że się przepraszali i to też takie piękne właśnie, że można takim, nie wiem, w pewien sposób oczyszczonym wejść na tę Jasną Górę.
No ja chciałem potwierdzić to, co mówiła Justyna wcześniej, że po 5 dniu idzie się dalej i już można powiedzieć, że jest z górki, chociaż idzie się na Jasną Górę. I takim wspomnieniem i ciekawym zwyczajem dla mnie jest podczas tej tarnowskiej pielgrzymki, w której szedłem raz, no ale szedłem, więc już pierwsze koty za płoty, są śluby, w któregoś tam już nie pamiętam dnia młode pary zawierają małżeństwa
super.
I to jest naprawdę ciekawe doświadczenie, że młodzi odważni decydują się na takie zawarcie właśnie małżeństwa podczas pielgrzymki.
Pielgrzymowanie, myślę, można powiedzieć na masową skalę, to polski fenomen. Co sprawia, że młodzi ludzie pielgrzymują do sanktuariów? Jednak większa część pątników to ludzie młodzi. Dlaczego chcą ponosić trud pielgrzymowania? No bo mówiliśmy właśnie już tutaj, że trzeba wcześniej wstać, spanie też jest zazwyczaj gdzieś tam w namiocie, na niewygodnym podłożu, z jedzeniem też różnie bywa. Dlaczego?
Może zacznę od siebie. Jak ta pierwsza pielgrzymka szłam, chyba byłam w 5 klasie i poszłam w sumie dlatego, że mnie mama wyciągnęła. Ale tak jak teraz myślę, to w sumie poszłam dlatego, że chciałam po prostu zobaczyć, jak to jest. Z ciekawości. Zastanawiałam się, jak to jest iść tyle kilometrów, jak to jest, nie wiem, myć się w jakichś takich nieprzyjaznych warunkach, bo to różnie bywa. I nie wiem, po prostu z ciekawości poszłam.
Różnie to bywa. Ze mną było tak, że moja mama chodziła już w tej samej grupie salezjańskiej jakieś kilkanaście lat. i zawsze mnie zachęcała. Jak byłam mniejsza, to się bała trochę mnie wziąć, że nie dam rady, że musimy pilnować. A teraz jest tak, mama gdzieś tam idzie w grupie, a ja sobie ze swoją tak zwaną paczką, mówimy na to rodzina, taka rodzina pielgrzymkowa. I co jest niezwykłe na pielgrzymkach, myślę, że to też zachęca, właśnie świadectwo innych. Ja często mówię, słuchaj, tam mówimy do siebie wszyscy bracie, siostro, jak ktoś nadepnie ci z tyłu na buta, no to nie złościsz się, tylko nie ma sprawy, bracie, tak? Co jeszcze jest takiego zachęcającego? Myślę, że no jednak pielgrzymki salezjańskie, to my to nazywamy takie rekolekcje w drodze, gdzie zawsze co roku jest inny temat. Jest też konferencja w drodze, jest też możliwość spowiedzi i to wiecie, to są takie spowiedzi niecodzienne, no bo się idzie, tak? Rozmawia się z księdzem twarzą w twarz. To może akurat też, nie że odstraszać, ale myślę, że jak ktoś inny powie, słuchaj, no tak było gorąco, tak upalnie, a ja widzę jak taka babcia, która ma 70, bo naprawdę, takie osoby też chodzą, mają 70, 60 lat, idą i mówię, ja nie dam rady, no ja nie dam rady, no przecież, że dam. A na takich pielgrzymkach przecież są jeszcze tańce integracyjne, trzeba wspomnieć, przynajmniej salezjanie to organizują zawsze,
tak,
jak przychodzimy.
Tak, to chyba wszędzie u nas tak samo.
No właśnie, jest wieczorek, jest naprawdę, znam dużo ludzi, którzy się poznali, mówię o przyszłych właśnie małżeństwach na pielgrzymce. I to właśnie myślę, że też zachęci młodych do tego.
Dobrze, a teraz może nawiążemy do tytułu Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Jakie znaczenie ma w waszym życiu wiara?
Wiara, jak dla mnie, ciężko jest ją skojarzyć z rozumem, bo to, że my w coś wierzymy, to często wykracza poza nasze myślenie, poza nasze rozumowanie, że jak możesz wierzyć w takiej, a nie innej sytuacji, po prostu po ludzku to jest no, nienormalne. Dlaczego ty wierzysz w ogóle?
Nie, może nie, to no, taka wiara, abstrakcja. Wiara, ale wiara i rozum to mają współgrać, tak? Jak
mają.
Jan
to jest,
drugi.
To jest właśnie wiara niezwykłe, że to ma współgrać, a jednocześnie wiara i rozum są od siebie też oddzielone, nie? Tak samo jak ciało i duch mają ze sobą współgrać, ale są różne i trzeba poznać obydwie te natury, żeby je połączyć. I ja myślę, że dla mnie wiara jest takim sprawdzeniem siebie. Czy ja siebie znam, czy ja potrafię komuś zaufać, bo zaufanie Bogu ma być na 100%, a my ludziom nie ufamy na 100%. Nam jest trudno zaufać ludziom, a co dopiero Bogu, którego nie widzimy na co dzień, tak? Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ja zawsze się pocieszam, że jestem takim, może nie, że Tomaszem, bo ja właśnie nie widziałam Pana Jezusa. Widzę Go może w drugim człowieku, ale na żywo nigdy Go nie zobaczyłam i jestem już błogosławiona. Wszyscy ludzie, którzy są ochrzczeni i starają się wierzyć, są błogosławieni.
Czyli szczęśliwi.
Dla mnie wiara to taka sfera ludzkiego życia, która no, cały czas dojrzewa i nie wiem, jak będę odpowiadał za 10 lat na takie samo pytanie, czy jakbym odpowiedział 10 lat temu, no może bardziej wiem, ale wiem teraz, że to jest coś, co pogłębiam wraz z jakimś takim wzrostem i poznawaniem i Pisma Świętego i tego, co właśnie Bóg do nas mówił przez wszystkich swoich proroków i w Piśmie Świętym i przez ludzi, których nam dawał później, którzy świadczyli swoim życiem o tym, że wierzą i kiedy ja obserwuję, czy tam życiorysy, czy wydarzenia z życia właśnie świętych, no to wszystko buduje jakoś moją wiarę i właśnie tą relację z Bogiem, którą właśnie chcę pogłębić poprzez poznawanie przede wszystkim Pisma Świętego, no i uczestniczenie w Eucharystii, która nadaje sens temu, że wierzę, więc przestrzegam i przykazań i wypełniam jakieś zalecenia, które każdy chrześcijanin jakoś powinien wypełniać.
A w jaki sposób troszczyć się o wzrost wiary, będąc młodym człowiekiem?
Ja myślę, że u mnie to bardzo duże znaczenie miało to, jak mnie rodzice wychowali. W sensie, że no jakby mama szczególnie, mama i chrzestna, to są tam dla mnie największe takie przykłady rodzinne, jeśli chodzi o wiarę. I mogę może bardziej powiedzieć, jak się inni o nas troszczą, gdy jesteśmy młodzi, no bo to tak w sumie, jak my jesteśmy młodzi, to tak nie za dużo wiemy o tej wierze i to tak raczej kierują nas, chcą, może ktoś chce nas ukierować na jakąś taką dobrą drogę, żeby właśnie poznać tą wiarę. I na przykład, no nie wiem, chociażby to, że wtedy mama mi namówiła na tą pielgrzymkę, to też już było takim, nie wiem, pchnięciem i takim dobrym doświadczeniem. Nie wiem, chrzestna to na przykład bardzo często dodawała mi jakieś takie bardzo ciekawe książki, które też w jakiś sposób tą wiarę pobudzały. Jest dużo jakichś takich rekolekcji przecież. Myślę, że jakbyście młodzi też jeździli na jakieś rekolekcje.
Jeździmy.
No, ciągle nawet jeździcie, no właśnie. To dużo jest takich rzeczy.
Właśnie, czyli te przykłady, dobre autorytety.
Tak, tak. No przede wszystkim myślę, nie? Szczególnie u młodego człowieka. No, te autorytety, szczególnie w rodzicach, jeśli się widzi tą wiarę, no to już sami coś zaczynamy szukać.
Właśnie wspomniałaś, Magda, o autorytetach. Ja mam takie przemyślenia ostatnio, że Niestety młodzi ludzie mają teraz bardzo złe autorytety albo nie potrafią ich znaleźć, są zagubieni, bo na przykład nie mieli dobrego wzorca w domu czy też w środowisku, w którym się wychowują. I tak sobie myślę, że to nie jest taka łatwa sprawa dla nas młodych, bo jeżeli my często na przykład rodzice nam coś mówią, jest tak, tak, to my się chcemy buntować. Nie, 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 jest inaczej. Nie będę ciebie słuchać, no nie masz racji. Ja mam rację, jestem lepsza, więcej wiem, prawda? Tak chcemy się po prostu pokazać, że to, co oni mówią, bo są starsi, często też to jest ten czynnik, że są starsi, nie są w moim wieku, no to ty mnie nie rozumiesz. A ja właśnie ostatnio odkryłam, że moja mama i mój tata dopiero teraz, wyjeżdżając na studiach, mają taką mądrość życiową. Jak zapytam się o niektóre sprawy, ja jestem w szoku, po prostu...
Tak, tak, też to na studiach dopiero zauważyłam, no, że jednak rodzice, nie wiem, jakiś problem, to najlepiej w sumie do mamy.
Tak, tak.
No, oni są starzy.
Na wszystko.
Tak, tak, na wszystko.
Niesamowite. I tak jak powiedziałaś, najważniejszy jest wzór. A teraz co się dzieje, to po prostu jesteśmy rzuceni na taką głęboką wodę.
Za dużo się dzieje wokół młodych.
Tu jedna ryba, to druga ryba, tu inna ryba, no, tam wodorosty.
Wybierać, nie jest to źle.
No a miłość to jest wybór, to jest decyzja. A przez miłość też się wychowujemy. Rodzice nas kochają, dlatego chcą dla nas jak najlepiej, a my się będziemy buntować. Nie i nie.
To na pewno, co Justyna mówi i Magda też, to jest racja, że jeśli rodzice dają taki przykład, ale często mamy z tym problem, że właśnie nie chcemy słuchać starszych osób i to, co zauważyłem ostatnio i co robi na mnie wielkie wrażenie, to kiedy młodzi ludzie, młodsi ode mnie, czy w moim wieku, w takim przedziale wiekowym, studenckim jeszcze, że tak powiem, i kiedy oni dają jakieś świadectwo wiary, czy nawet świadectwa uzdrowień i tego, jak oni widzą żywego Boga w życiu i w innych ludziach, to na mnie działa najbardziej, bo czasem możemy słuchać księdza, kazanie i nic do nas nie dociera, a kiedy ktoś młody mówi ci w twoim wieku, który tam gra z tobą w piłkę, czy no robi to, co każdy inny młody człowiek, i kiedy on daje takie świadectwo, to naprawdę działa. No i polecam, bardzo dużo można nawet już na tym YouTubie, na internecie znaleźć przeróżnych świadectw młodych ludzi, którzy, bo jeśli nawet nie mamy kogoś takiego w swoim środowisku, to możemy brać przykład właśnie z młodych ludzi, którzy dużo o tym mówią i można to znaleźć na internecie.
Miałam tutaj jeszcze jedno pytanie, ale wszystko już powiedzieliście. Pismo Święte mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, czyli że to owszem, słowa pouczają, ale to przykłady pociągają i tutaj wszyscy to powiedzieliście, że świadectwa i rodziców, i ludzi młodych. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Przypomnę, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak wygląda wiara oczami młodego człowieka. Na podsumowanie może takie słowa właśnie w tym kontekście przeżywania wiary, które kiedyś zwróciły bardzo moją uwagę i długo o nich myślałam, że nie mów o Bogu, zanim ludzie nie spytają, ale żyj tak, aby pytali. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Przypomnę, moim i waszym gościem była Justyna Baścik.
Pozdrawiam serdecznie.
Magdalena Wiejkur.
Również pozdrawiam i dziękuję za audycję.
I Dominik Wójcik.
Pozdrawiam, cześć.